Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czy imam to muzułmański ksiądz? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w cyklicznej rubryce Wobec Islamu. Zaprezentujemy też najnowsze numery Przeglądu Powszechnego oraz Życia Duchowego, a przy okazji zgłębimy temat duchowości singli oraz wnikniemy w tajniki litewskiej duszy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, magazyn rozpoczynamy od wakacyjnego spotkania z apostołem narodów.
Głosić Ewangelię. Zaklinam Cię na Boga, Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale podług własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy. Wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Pisał w drugim liście do swego ucznia Tymoteusza. Nie jest to tylko, jak nam się może wydawać, wezwanie do biskupa, jakim był Tymoteusz, biskup Efezu, albo też wezwanie do wszystkich duchownych. Jest ono skierowane do nich, oczywiście przede wszystkim, ale nie tylko. Wszyscy bowiem, duchowni i świeccy, bez wyjątku, mamy głosić naukę Jezusa Chrystusa wszędzie, kiedykolwiek i gdziekolwiek się znajdujemy. A czynić to trzeba z całą łagodnością i cierpliwością, pouczać o błędzie, nie obwijać w bawełnę prawdy, ale także podtrzymywać na duchu. Nie daje święty Paweł obrazu optymistycznego przyszłości. Przewiduje bowiem okres, kiedy ludzie odwrócą się od obiektywnej prawdy, a skupią się na swoich subiektywnych poglądach. W tej sytuacji nie jest łatwe głoszenie prawdy Ewangelii, a nie tylko swojej własnej interpretacji, swoich subiektywnych poglądów i odczuć. Jest świadomy, że kiedyś nadejdzie czas, a może myślał o naszych czasach także, kiedy każda próba głoszenia prawdy Chrystusowej będzie uważana za fundamentalizm i ograniczenie ludzkiej wolności poszukiwań. Głoszenie prawdy o Bogu, całkowitej, bez upiększeń i złagodzeń, jest zadaniem ciężkim, o czym zresztą przekonali się na własnej skórze nie tylko prorocy Starego Testamentu, ale i liczni współcześni nam prorocy i święci czasów nowożytnych. I nie tylko święci, także i zwykli szeregowi, wierni, duchowni i świeccy. A więc trzeba czuwać, ale nie tylko, służyć, wypełniać posługiwanie drugiemu człowiekowi, a służyć trzeba zawsze, jak Chrystus, który przyszedł, aby służyć, a nie, aby Mu służono. Wysoką poprzeczkę stawia święty Paweł temu, kto ma głosić Ewangelię. I każde pokolenie na swój sposób stara się tę poprzeczkę obniżyć, bo jest ona bardzo niewygodna. Natomiast święci każdego pokolenia konsekwentnie ją podnoszą, stąd ich niepopularność. Święty Paweł przekonał się także na własnej skórze, jak Bóg umie doświadczać tego, który za Nim chce iść, ale równocześnie wie, że wypełnienie tych trudnych nakazów nie tylko świadczy o wierności Chrystusowi, ale także o wielkości człowieka.
Było to wakacyjne spotkanie z apostołem narodów, na które na falach papieskiej rozgłośni zaprasza ksiądz Marek Starowiejski. a my pozostaniemy jeszcze w atmosferze wakacji i odpoczynku. Jest to bowiem czas, w którym nie tylko podróżujemy, ale i częściej sięgamy po dobrą lekturę. Najnowszy numer Przeglądu Powszechnego zachęca do powrotu na dawne kresy Rzeczpospolitej. Prezentuje go Roman Swoboda, jezuita.
Jak co roku nadszedł czas wakacji i odpoczynku. Coraz częściej Polacy zamiast leżenia nad morzem, jeziorem czy we własnym ogródku wybierają wypoczynek czynny. Oferta biur podróży jest bogata i różnorodna. Od kilku lat coraz więcej z nas stać na zwiedzanie nie tylko zachodu Europy, ale wielu decyduje się na egzotyczne wyprawy do Egiptu, Indonezji, Chin czy na Kubę. Zamknięty przez kilka dekad za żelazną kurtyną świat otworzył przed Polakami, Czechami, Węgrami swe podwoje i kusi swą odmiennością spragnionych wrażeń i zapóźnionych podróżniczo Europejczyków ze wschodu. Powoli zapominają oni o złotych piaskach Bułgarii i upalnym lecie na Krymie. Wszyscy chcą wyjechać jak najdalej i jak najegzotyczniej. Może po nasyceniu pierwszego głodu egzotyką zechcemy zobaczyć nieco inne, choć nie mniej piękne i ciekawe niż Azja i Afryka, Ukrainę, Czechy czy Rumunię. W jednoczącej się Europie odwiedziny u sąsiadów mogą mieć walor nie tylko podróżniczy, ale i edukacyjny, bo znajomość sąsiada, jego kultury i mentalności może znacznie napomóc w kształtowaniu przyjaznych stosunków międzysąsiedzkich, czy po prostu pomaga w robieniu wspólnych interesów. Wakacyjny numer Przeglądu Powszechnego chce Państwa zachęcić do powrotu na dawne kresy Rzeczpospolitej, na Litwę. To kraj bliski Polsce geograficznie i historycznie. Z Wilnem i okolicą związany był nie tylko Mickiewicz, ale także choćby Miłosz Konwicki i wielu innych tytanów polskiej kultury. Choćby dlatego warto znać Litwę i Litwinów. Skomplikowane meandry litewskiej historii i współczesności prowadzi nas wywiad Sebastiana Dudy ze znanym poetą Tomaszem Węclową. Rozmówcy próbują wniknąć w tajniki litewskiej duszy i przyjrzeć się wciąż niełatwym relacjom między Polakami a Litwinami. Do romantycznej podróży po Wilnie zaprosi nas Tomasz Jędrzejewski, ukazując miasto z czasów samego Mickiewicza. Wartym uwagi jest także wywiad z księdzem Robertasem Salaciewiciusem, rektorem Wileńskiego Seminarium Duchownego, mówiący o problemach litewskiego kościoła z sekularyzacją i artykuł Litwa – społeczeństwo na rozdrożu, kreślący aktualny portret Litwinów oparty o twarde dane statystyczne. Dopełnieniem obrazu naszego północnego sąsiada jest artykuł Daniela Przasteka o współczesnym litewskim teatrze i tekst Mariusza Iwaskiewiciusa – Wyjące miasto, o stolicy Litwy szukającej swej tożsamości w 17 lat po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. W obecnym podwójnym numerze warto także zwrócić uwagę na dwa artykuły traktujące o tożsamości płciowej kobiet i mężczyzn. Elżbieta Stojanowska przygląda się psychologicznym mechanizmom kształtowania płci u człowieka, a Anna Gancarz próbuje zanalizować źródła komunikacyjnych nieporozumień między kobietami i mężczyznami. To problem zawsze chyba aktualny, a szczególnie może w czasie planowania rodzinnego urlopu. Mamy nadzieję, że wakacyjny numer Przeglądu Powszechnego będzie przyjemnym uzupełnieniem wysiłku urlopowych podróży i okazją do wytchnienia przy lekturze.
Na wakacyjnych szlakach i w codziennym życiu coraz częściej spotykamy ludzi samotnych, których popularnie nazywamy singlami. Czy można mówić o powołaniu do bycia singlem? Na to pytanie między innymi stara się odpowiedzieć najnowsze wydanie kwartalnika Życie Duchowe. Jego letni numer poświęcony duchowości singli prezentuje Katarzyna Stokłosa.
Temat ten wydaje się istotny wobec stale rosnącej liczby osób żyjących w pojedynkę. W Polsce jest ich około 5 milionów, w Europie 160 milionów. Próbą odpowiedzi na pytanie, czy można mówić o powołaniu do bycia singlem, jest artykuł Jacka Prusaka. Autor podkreśla w nim, że single mogą przeżywać swoją samotność jako łaskę i powołanie, tylko wówczas, jeśli ich życie jest otwarte na Boga i bliźniego. Natomiast Stanisław Morgala w artykule pod tytułem Kosztowny wybór pisze o psychologicznych, duchowych i społecznych zagrożeniach, na jakie może być narażony singiel. Także ojciec Morgala podkreśla, że jesteśmy ludźmi dla ludzi i tylko poprzez bycie dla innych możliwy jest rozkwit naszego człowieczeństwa. Doskonałym przykładem przełożenia na konkret życia owego bycia dla innych jest błogosławiona Natalia Tułasiewicz, jedna z dwóch świeckich kobiet, które w 1999 roku zostały wyniesione na ołtarze w procesie 108 męczenników II wojny światowej. Postać błogosławionej przybliża artykuł Katarzyny Sokołowskiej, w którym autorka opisuje drogę Natalii do rezygnacji z małżeństwa i zaangażowania się w służbę drugiemu człowiekowi. W numerze publikujemy także między innymi artykuł księdza Kazimierza Wolszy poświęcony przypadkowi innego singla, Sorena Kierkegaarda, a także rozważania księdza Henryka Majkrzaka na temat przyjaźni w ujęciu świętego Augustyna i refleksje Andrzeja Ładyżyńskiego wokół pytania, czy w dzisiejszych bardzo niestabilnych czasach możliwe jest dobre życie razem. Zachęcamy także do lektury artykułu Marcina Przeciszewskiego, prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, na temat obecnej kondycji Kościoła katolickiego w naszym kraju. Polecamy również artykuły w pozostałych działach naszego pisma. Między innymi wywiad z francuskim jezuitą Jean-Yves Calvezem, wybitnym znawcą problematyki marksistowskiej, na temat upadku komunizmu, oraz z Ludmiłą Ludwikowną Kosiewą, córką Polaków zesłanych w latach 30. ubiegłego wieku na Syberię. W świadectwach publikujemy refleksje o dzieciństwie, młodości i życiu zakonnym Adolfo Nicolasa, nowego generała Towarzystwa Jezusowego, a także wspomnienia z czasów komunistycznych prześladowań słowackiego podziemnego biskupa, zmarłego w kwietniu tego roku, Petera Dubowskiego. Letni numer Życia Duchowego kończą jak zwykle felietony w dziale Słowo, Obraz, Czyn oraz recenzje interesujących książek.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Imam i jego funkcje. Czy imam to muzułmański ksiądz? Ostatnie spotkania w naszym cyklu poświęciliśmy meczetowi. Warto więc teraz wspomnieć o osobach odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie, a przynajmniej o najważniejszej z nich, czyli imamie. W języku arabskim termin ten oznacza przewodnika lub przywódcę, dosłownie zaś tego, kto stoi na przodzie lub idzie na czele. W okresie przedislamskim imam był dla Arabów przewodnikiem karawan. Wraz z pojawieniem się islamu, muzułmanie nadali temu określeniu inny charakter, do tego stopnia, że stało się ono pojęciem wieloznacznym. W tradycji sunnickiej tytuł imama przysługiwał początkowo przywódcy wszystkich muzułmanów. Podstawą tej koncepcji było wzajemne dopełnienie się w islamie sfery religijnej i świeckiej, co w rzeczywistości oznaczało skupienie władzy politycznej i duchowej w jednej osobie. W ten sposób imam stał się synonimem kalifa, czyli zarządcą Boga na ziemi. Pierwszym imamem był prorok Mahomet. Również jego czterej bezpośredni następcy uważani są za doskonałych imamów, ponieważ kierowali wspólnotą w duchu proroka. Od drugiej połowy VII wieku władca stawał się coraz bardziej przywódcą świeckim. W węższym znaczeniu sunnici przypisują tytuł imama także wybitnym teologom muzułmańskim i znawcom prawa islamskiego, nade wszystko założycielom słynnych szkół prawniczych. W islamie szyickim natomiast imam pozostał najważniejszym przywódcą oraz zwierzchnikiem religijnym i duchowym. Szyici nie używają w tym względzie pojęcia kalifa. Według szyickiej doktryny pierwszym imamem był Ali, zięć i brat stryjeczny Mahometa oraz jego czwarty następca. Natomiast kolejnymi imamami mogli zostać tylko jego potomkowie. Szyici przypisują imamowi posiadanie tajemnej wiedzy, którą Ali otrzymał od Mahometa, a następnie odziedziczyli jego synowie. Szyickim imamom przypisuje się także wyjątkowe cechy. Do najważniejszych z nich należą bezgrzeszność, uczestnictwo w boskiej misji proroka i nieomylność w interpretowaniu Koranu. Po wygaśnięciu linii bezpośrednich potomków Alego i Fatimy, szyici wypracowali doktrynę o tak zwanym ukrytym imamie, zgodnie z którą ostatni widzialny imam nie umarł, lecz pozostał w ukryciu, skąd w sobie znanym czasie
powróci jako Mahdi, czyli zbawca prowadzący ludzkość ku szczęśliwości. Istniejące w szyizmie podziały powstały głównie ze względu na uznanie liczby imamów. Od czasu zniknięcia imamów władzę w ich imieniu sprawują ich zastępcy. W powszechnym rozumieniu imam jest jednak zwierzchnikiem meczetu i oznacza przede wszystkim osobę odpowiedzialną za prowadzenie wspólnych modlitw, zwłaszcza piątkowych, i głoszenie kazań. Jego zadanie polega na tym, aby zgromadzeni wykonywali razem określone czynności i wypowiadali wspólnie poszczególne fragmenty modlitw. Generalnie imamem może zostać każdy pobożny muzułmanin posiadający wiedzę religijno-prawną oraz znajomość rytuałów i języka arabskiego. Na ogół wspólnoty muzułmańskie wybierają na to stanowisko najbardziej poważnego ze swoich członków, którego obdarzają szacunkiem. Dotyczy to zwłaszcza małych meczetów i związanych z nim wspólnot, gdzie imama wybiera się spontanicznie. Jednak coraz częściej spotyka się imamów przygotowanych w zakresie prawa i teologii, którzy ukończyli odpowiednią szkołę religijną lub, jak to ma miejsce na przykład w Turcji, kolegia dla imamów kaznodziejów. Odpowiednio wykształceni imamowie przejmują z reguły pracę w dużych meczetach i są za nią opłacani, w zależności od istniejącego systemu, przez rząd, organizacje islamskie, fundacje czy też z innych źródeł. Z reguły funkcja imama jest sprawowana przez mężczyzn. Kobieta może ją pełnić, ale pod warunkiem, że przewodzi grupie złożonej z samych kobiet lub modli się z członkami rodziny. Imam nie wyróżnia się od innych muzułmanów szczególnym ubiorem, nie nosi też jakichkolwiek dodatkowych elementów. Oprócz przewodnictwa w modlitwach i głoszenia piątkowych kazań, do obowiązków imama należy także prowadzenie zajęć edukacyjnych o islamie i nauczanie Koranu. W dużych gminach muzułmańskich imam, na wzór księdza lub rabina, przejmuje wszystkie możliwe funkcje osoby duchownej, to znaczy zajmuje się administracją meczetu lub centrum islamskiego, prowadzi szkołę koraniczną, odwiedza chorych, inspiruje działalność gminy, jest obecny na uroczystościach nadania imienia dziecku i obrzezaniu, na ślubach i pogrzebach, gdzie odmawia okolicznościowe modlitwy. Zewnętrznie wiele z funkcji i zadań imama podobnych jest do tych, które spełnia ksiądz katolicki. Stanowisko muzułmańskiego duchownego nie łączy się jednak z urzędem i stanem kapłańskim. Biorąc pod uwagę rozumienie urzędu i sposób pojmowania wspólnoty wierzących w islamie i katolicyzmie, dostrzega się między imamem a księdzem katolickim znaczne różnice. Ponieważ islam nie uznaje sakramentów, nie ma też święceń. Imam nie posiada więc władzy pośredniczenia między Bogiem a ludźmi, a tym samym nie ma autorytetu odpuszczania grzechów. Imam nie jest duszpasterzem w katolickim rozumieniu tego słowa. Obecność muzułmańskiego kapelana w więzieniu czy w wojsku bardziej przypomina jego współwyznawcom o przynależności do ich wspólnoty, niż służy indywidualnemu poradnictwu duchowemu. Katolickie pojęcie kleru w jego wymiarze hierarchicznej struktury można w pewnym sensie odnaleźć w szyizmie. Wynika to, jak zasygnalizowano wcześniej, z innego niż w islamie sunnickim rozumienia koncepcji imama. Używając pojęcia imam, warto zwrócić uwagę na to, aby nie mylić go z imanem, które brzmi bardzo podobnie, a posiada zupełnie inne znaczenie. Imam, jak wspomniano, to przywódca całej gminy muzułmańskiej, wybitny teolog lub przewodnik rytualnych modlitw. Natomiast iman oznacza wiarę.
O imamie i jego funkcjach mówił ojciec Adam Wąs, werbista. A na kolejną rubrykę z cyklu Wobec Islamu zapraszam Państwa już za tydzień. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.